Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji w nowym tygodniu. Już w poniedziałek Krzysztof Kowalski dzisiejszy program zrealizuje. Sławomir Orlik program przygotowywał. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Witamy i zachęcamy jak zawsze do udziału w naszym programie. Można to zrobić dzwoniąc pod numer 510-37-36. To jest numer do naszego studia. Oczywiście zawsze do Państwa dyspozycji przez całą dobę jest numer czujny 510-37-32. Także można do nas napisać. reakcji@radioszczecin.pl. Dziękujemy za telefony zarejestrowane pod czujnym numerem i te zarejestrowane w piątek, w czasie piątkowej audycji i w czasie całego weekendu. Wczoraj bardzo ciekawy telefon, właściwie ciekawe spostrzeżenie i ciekawa sytuacja. Zauważył ciekawą sytuację nasz słuchacz, bo no, takie zwierzę rzadkie dosyć pojawiło się bardzo blisko albo wręcz na plaży.
Dzień dobry, stały słuchacz Edmund. Jestem w Pobierowie. Spacerując po plaży zobaczyłem, to foka mała leży przy brzegu samym, przy zejściu numer 3. Zadzwoniłem na 112, numer alarmowy 8:27. To pan mi powiedział, że ja powinien zadzwonić i powiadomić odpowiednie służby. Pozdrawiam, miłego dnia, stały słuchacz.
No, Bałtyk trochę zmartwychwstaje, bo nie tylko foki, i to chyba jest coraz więcej takich doniesień i częściej występują, że te przesympatyczne milusie zwierzęta pojawiają się blisko naszego wybrzeża, ale także meduzy, kto był, ten widział, coraz więcej tych stworzeń, a już prawie zapomnieliśmy o meduzach, jak wyglądają w Bałtyku chyba, gdzie, jeżeli ktoś jeździ gdzieś nad ciepłe morza, tam można spotkać i te spotkania nie są przyjemne za bardzo, ale te nasze są absolutnie niegroźne, można wziąć do ręki. No i foka, dobrze, teraz 112 nie zajmuje się zwierzętami. Ja wiem, że foka sympatyczna i może jej grozić jakieś niebezpieczeństwo. Tak, nie karmimy przede wszystkim foki, zostawiamy ją w spokoju i nie dzwonimy na 112. Tutaj operator jak najbardziej miał rację. Trzeba zadzwonić do wyspecjalizowanej instytucji, która zwierzętami, fokami w szczególności się zajmuje. A gdzie takie numery i gdzie takie instytucje, to już można znaleźć w internecie, bez problemów. No teraz typowo czasowo reakcyjny temat od wielu lat wałkowany Kiss and Ride przy dworcu głównym w Szczecinie. Tym razem, bo są dwa u góry i na dole, tym razem nasz słuchacz zbulwersowany zatelefonował i opowiedział, co dzieje się na Kiss and Ride na dole, czyli na ulicy Kolumba.
Dzień dobry, Michał ze Szczecina. Ja jestem kolejnym słuchaczem, oburzonym słuchaczem, który dzwoni w sprawie postoju Kiss and Ride przy wejściu na dworzec od ulicy Kolumba. Dzisiaj byłem świadkiem właśnie kłótni z taksówkarzem, który tam stoi i okupuje to miejsce, zresztą tam jest ich zawsze trzech. I pani była oburzona, ponieważ nie miała gdzie stanąć, żeby wysadzić, nie wiem, czy to była jej mama, czy babcia, ale starsza kobieta. No i został zablokowany ruch, autobus nie mógł wyjechać przez to, ponieważ ta pani musiała stanąć. Wiadomo, o co chodzi, ruch się zblokował i były już trąbienia autobusu i tak dalej, wielkie problemy. Ja po prostu nie rozumiem tego. Ci taksówkarze mają trzy postoje przy dworcu i jeden jest dosłownie vis-a-vis tego Kiss and Ride przy przystanku tramwajowym. I serio, to jest jakaś masakra. Ja często tam przejeżdżam i zazwyczaj stoją 3-4 ci sami taksówkarze. Po prostu i potem ci taksówkarze dziwią się, że jest o nich opinia jaka jest. No, przecież to nie jest jakaś dzicz, kurczę, bez obrazy, ale to nie jest Kambodża czy jakaś inna Afryka, żeby takie rzeczy się tu działy. No, jest cywilizowany kraj ze wspaniałymi ludźmi, to zawsze kilku cwaniaków musi psuć innym humory.
A najczęściej jest ich czterej pancerni na Kiss and Ride. Temat nierozwiązywalny i tak naprawdę wizytówka paraliżu naszego miasta. Jeżeli coś z tym prostą rzeczą, jeżeli coś z tą prostą rzeczą nie da się zrobić, jeżeli to jest niemożliwe i ci ludzie będą tam okupowali te miejsca, to znaczy, że miasto jest bezradne zupełnie. Pani Anna Gębala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie jest z nami. Dzień dobry pani Anno, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Teraz na inny temat, bo BMW się przejechało po chodniku, wyprzedzając samochody, które jechały prawidłowo, wolno, ale prawidłowo, no bo wiadomo, wolno w dzień czasami się jedzie, bo jest duży ruch i troszeczkę się niektóre miejsca przykorkowują, no a BMW postanowiło sobie pojechać chodnikiem, no bo wiadomo, BMW, przecież nie będzie wolno jechał. Widzę, że zajmujecie się państwo nagłośnieniem zdarzenia z ulicy Miodowej, gdzie kierujący BMW wyprzedzał chodnikiem. Cieszę się, uważam, że i im więcej osób o tym usłyszy, przede wszystkim zobaczy. Nieuchronność kary, tym lepiej. Zobaczyć to BMW można na filmie na naszej stronie internetowej, a za chwilę o nieuchronności kary porozmawiamy. To ja zarejestrowałem to zdarzenie i jeszcze tego samego dnia przesłałem najpierw na policję, a później na portal Stop Ham. Czas reakcji policji mnie pozytywnie zaskoczył, ponieważ już następnego dnia miałem telefon. Pani Anno, jest ciąg dalszy tej historii.
Tak, jest ciąg dalszy. Tutaj pan, który napisał list, był u nas i od niego przyjęliśmy zawiadomienie. Tak jak wcześniej opowiadałam na antenie, troszeczkę czynności mieliśmy do wykonania, ale te czynności doprowadziły do tego, że mamy już ustalonego sprawcę, tą osobę, która jechała tym BMW. Jest to 45-letni mężczyzna. No i ten mężczyzna przyznał się do tego, że faktycznie jechał wtedy tym BMW. On dobrowolnie podał się karze, co oznacza, że do sądu zostanie skierowany wniosek i ten wniosek będzie obejmować 5000 grzywny. On wnioskuje o taką karę dla siebie i 6-miesięczny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. No jednak podczas wykonywanych czynności okazało się, że ten mężczyzna już ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, więc jadąc tym samochodem złamał ten sądowy zakaz. No i w związku z tym popełnił dodatkowo przestępstwo, a za to przestępstwo może mu grozić za złamanie tego zakazu od 3 miesięcy, nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
Pani Anno, w czasie, kiedy pierwszy raz rozmawialiśmy na temat tego rajdu BMW po chodniku, otrzymaliśmy telefon, który opowiada, co dzieje się na ulicy Pomorskiej. To jest dalekie prawobrzeże i to jest bardzo obciążona ulica. Tam wiele zakładów produkcyjnych, różnych hal się znajduje. Taki dojazd do Dąbia. Proszę posłuchać telefonu i potraktować to jako zgłoszenie i pewna propozycja dla policji, żeby tam częściej się pojawiała.
Dzień dobry, w sprawie rajdu po chodniku. W czasie reakcji polecam Straży Miejskiej, jak również Policji Drogówce w tym samym temacie ulicę Pomorską. Wiadomo, Pomorska jest bardzo często zakorkowana z uwagi na duże natężenie ruchu i zamknięte przejazdy na długi czas, bo nawet kwadranse tam są te przejazdy zamknięte. Mnóstwo jest tam firm i niejednokrotnie widziałam, jak kierowcy mniejszych, większych pojazdów korzystali w cudzysłowie z chodnika, pasów zieleni, które już dawno nie są pasami zieleni, żeby wjeżdżać tam do firm, omijać cały korek, nie stać 40 minut, żeby przejechać z bramy do bramy. No niestety tak to tam wygląda. Myślę, że patrol jeden, drugi troszeczkę by tam te zwyczaje zmienił, przykre. Pozdrawiam.
Dziękujemy za sygnał. To jest ulica Pomorska między Struga, prowadząca od Struga do, no, do skrzyżowania w Dąbiu, Emilii Gierczak i Goleniowska. Polecamy tę ulicę uwadze policji, pani Anno.
Tak, oczywiście. Przekażę to policjantom z ruchu drogowego, tylko też taka prośba, bo tutaj tak. Pani jakby do państwa zadzwoniła. Też proszę bezpośrednio zgłaszać takie sygnały do policjantów, czy nawet jak zrobił to wcześniejszy...
Nagrywać.
Nagrywać, tak, bądź przekazywać na ten adres Stop Agresji Drogowej. To my wtedy też już mamy...
Strona Komendy Miejskiej Policji. A pani Anno, tak nawiasem mówiąc, co z tym Kissenrajdem? Da się coś zrobić?
No to jest jakby temat tutaj już...
Tak, temat rzeka, wiadomo.
No, nazwa wskazuje, co się powinno zrobić w takim miejscu, tak? Czyli dać buziaka po prostu i odjechać. Ale tutaj okolice dworca również są pod naszym dozorem. Przekażę również tą sugestię. Zobaczymy, co będzie można tutaj poprawić w tym temacie.
Pani Anna Gębala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Dziękuję bardzo za rozmowę, za informację. 510... 3 7 3 6, numer do naszego studia, 3 2 na końcu numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl. Teraz wrócimy do tematu drogi wojewódzkiej między Wierzbięcinem a Dobrą Nowogardzką. Trochę daleko, ale droga nowa, wyasfaltowana, piękna, długie, proste, trochę przez pola nieużytki, zresztą ładne widoki. I trochę przez las. Można się domyślić, że właśnie z tego powodu, że dopiero co wyasfaltowana, więc równa i długie, proste, to bywa niebezpiecznie, a to dlatego, że po pierwsze samochody tam się dosyć mocno rozpędzają, po drugie nasz słuchacz opowiadał o tym, który korzysta z tej drogi i sprawdziliśmy na zdjęciach najnowszych. W niektórych miejscach, długich miejscach, już po wykonaniu tej nawierzchni, nie naniesione zostały oznakowania poziome. No głównie chodzi oczywiście o linię rozdzielającą pasy. Kierowcy zatem bardziej mają tendencję, według naszego słuchacza, do zjeżdżania na środek i to powoduje niebezpieczne sytuacje. Naszym gościem była w ubiegłym tygodniu pani Anna Radziwonowicz z Zarządu Dróg Wojewódzkich. I mówiła, że tam no, nie powinni ci kierowcy się rozpędzać, bo są znaki ograniczające maksymalną prędkość. Nasz słuchacz zatelefonował po raz drugi.
Tomek, stały słuchacz z drogi 144 między Wierzbięcinem a Dobrą Nowogardzką. Poruszaliście państwo na moją prośbę temat źle oznakowanej drogi, a w zasadzie nieoznakowanej, bez znaków poziomych. I w piątek była rozmowa w audycji Czas Reakcji z panią z, zdaje się, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która twierdziła, że tam przy, z każdego kierunku wjazdu na remontowany odcinek są znaki ograniczające prędkość. Niestety, drodzy panowie, nie ma tych znaków. Ja nie byłem pewien w piątek, dlatego też nie dzwoniłem na antenę, ale dzisiaj to sprawdziłem. Na dowód mam dwa filmy z każdego kierunku. Pozwolę sobie przesłać je państwu. No i należy spytać pani z dyrekcji, jak to się ma do rzeczywistości. Jej deklaracja, rzeczywistość.
Dziękujemy za sygnał i za filmik. Rzeczywiście nie widać na nim tych znaków. Dopytamy, zapytamy. Już dzisiaj dzwoniliśmy do pani Anny i mamy nadzieję, że wkrótce będzie możliwa kolejna rozmowa w czasie reakcji, nie tylko dotycząca tej drogi Wierzbięcino-Dobra Nowogardzka, ale również drogi 114. A to jest akurat blisko między Tanowem a Policami. Droga wojewódzka również, 114, niedawno asfaltowana, a teraz są prowadzone prace na poboczu tej drogi jest kładziony asfalt. Wygląda to jak wysokiej klasy ścieżka rowerowa, ale nie, bo w doniesieniach prasowych możemy przeczytać, że to jest chodnik. Myślę, że bardziej będzie to ścieżka pieszo-rowerowa i uwaga, po drugiej stronie w dalszym ciągu jest zachowana, nic tam się nie dzieje, stara ścieżka rowerowa wykonana z polbruku, ale nie o tych ścieżkach rowerowych, tylko o przystankach autobusowych, które są na tej drodze, a tam jeżdżą autobusy między Policami a Szczecinem, 103 na przykład, i tam nie ma zatoczek, o czym właśnie opowiada nasz słuchacz.
Droga wojewódzka numer 114, czyli to jest taki kawałek pomiędzy miejscowością Tanowo a miastem Police. Jest w tej chwili wykonywana jakaś inwestycja drogowa, jakaś przebudowa dróg rowerowych. I nasunęło mi się takie jedno pytanie, czy jest taka możliwość wybudowania na tym odcinku, tam gdzie są przystanki autobusowe linii 103, zatok autobusowych. W chwili obecnej są to przystanki takie dzikie, bo tam tylko słupki stoją przystankowe. Nic poza tym, nieprzystosowane w ogóle to jest, jeżeli chodzi o samo stanowisko jako przystanek autobusowy. Nie ma ani zatoki, ani jakiejś wyspy utwardzonej, tak żeby pasażerowie mogli wysiadać, wsiadać w miarę komfortowych warunkach. I tak apeluję za pośrednictwem Polskiego Radia Szczecin o to, żeby wykonać, wybudować tam takie budowle drogowe, jakimi są zatoki autobusowe. Byłoby to bardziej wygodne dla pasażerów i dla innych uczestników ruchu, którzy nie musieliby się zatrzymywać w momencie, kiedy zatrzymuje się autobus linii 103.
A zatrzymują się dość często, dlatego że tam dowożeni są pracownicy do okolicznych zakładów produkcyjnych czy jakichś innych, i te sprawdziliśmy na mapach dzisiaj i tak, to są przystanki na żądanie, chyba że jakiś przeoczyłem. I rzeczywiście nie ma tam zatoczek autobusowych, stoją słupki i takie mikrowiaty, można powiedzieć. Ponieważ to jest droga wojewódzka, ponieważ jest tam duży ruch, bo wiadomo, Szczecin, Police, bardzo dużo samochodów, to rzeczywiście przydałyby się te zatoki autobusowe, które by nie zatrzymywały tego ruchu wtedy, kiedy musi zatrzymać się autobus. Skoro już prowadzone są prace na poboczu i budowana jest asfaltowa, piękna, prawdopodobnie ścieżka pieszo-rowerowa, droga pieszo-rowerowa, to dlaczego nikt nie pomyślał o tych zatokach? Dobre pytanie. Tak jak powiedziałem wcześniej, pani Anna Radziwonowicz z Zarządu Dróg Wojewódzkich będzie z nami, mam nadzieję, jak najszybciej w czasie reakcji. A to z kolei jest uwaga i prośba i błaganie. Mieszkańcy Sławoszewa protestują przeciwko planom budowy miejsca obsługi podróżnych. To już ma być przy zachodniej obwodnicy Szczecina i to już jest pytanie i prośba skierowana do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Czy Generalna Dyrekcja celowo to robi, żeby uprzykrzyć ludziom życie? Przecież jest wcześniej dużo miejsca, nie ma zabudowań, ewentualnie kawałek dalej za tą miejscowością można coś zrobić. Przecież dlaczego ludziom gotują taki los? Przecież wystarczy logicznie pomyśleć i zrobić to w innym miejscu, tam gdzie nie ma żadnych zabudowań. Ale nie, bo Generalna się uparła i koniec. Jest problem, bo to było robione, projektowane 20 lat temu. Nie. I ludzie nie chcą i trzeba to zmienić. Proste. Nanieść kreskę w innym miejscu.
Ludzie nie chcą i dzwonią do nas i także jeździliśmy tam i nagrywaliśmy tych ludzi, którzy obawiają się i hałasu i także tego, że tam przewidziane są miejsca postojowe dla samochodów przewożących materiały niebezpieczne, jak twierdzą, na tych planach widać, że ten MOB będzie dosyć blisko zabudowań i przejeżdżając przez Sławoszewo, kto przejeżdżał, ten widział także na niektórych nieruchomościach, na niektórych ogrodzeniach wywieszone są plakaty z odezwami protestacyjnymi właśnie w sprawie tego MOB-u. Wrócimy do tematu. Pan Mateusz Grzeszczuk jest z nami w stałym kontakcie i my z nim, także będzie z pewnością w czasie reakcji i jeszcze raz będziemy przekazywać po prostu państwa prośby, będziemy pośredniczyć i prosić Generalną Dyrekcję, żeby może przyjrzała się jeszcze raz tym planom i może znalazła jakieś inne rozwiązanie dla tego MOP-u. Pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości Opłaty Lokalne, teraz jest z nami. Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. I strefa płatnego parkowania. Nowocześnie jest na strefie płatnego parkowania, w strefie płatnego parkowania, dlatego i tam pan Wojciech Jachim wielokrotnie to podkreślał, że parkometry, dobrze, okej, są, jest ich mało, rzadko i trzeba trochę się przespacerować, żeby dojść, ale tak naprawdę to trzeba korzystać z tych nowoczesnych rozwiązań mobilnych i korzystać z aplikacji, które pozwalają na opłacanie postoju właśnie w strefie płatnego parkowania. Jak dobrze pamiętam, panie Wojciechu, to dwie są takie aplikacje, tak? Które pozwalają to zrobić. Zapłacić i już.
Aplikacji jest więcej. Mhm. Na pewno jest Sky Cash. Już patrzę jeszcze, przypomnę też. Skycash, Anypark, Flowbird, Mobilet. Są cztery.
Są cztery i ze wszystkimi tymi współpracuje SPP.
Tak.
No, pisze w sprawie takiej nasz słuchacz. Dostałem opłatę dodatkową za brak opłaconego parkingu na wezwaniu do zapłaty. Godzina 13.50. Parking miałem wykupiony od 12.30 w aplikacji. Poszedłem około 14.30 już do kasy SPP przy Wojska Polskiego, żeby sprawę wyjaśnić. Pokazałem pani w okienku wyciąg z aplikacji. Faktycznie było zapłacone. Ale trochę czasu zajęło potwierdzenie wszystkiego. Pani oczywiście opłatę dodatkową anulowała, więc wszystko dobrze, ale i tak musiałem poświęcić czas i pójść do punktu, ewentualnie napisać maila z reklamacją. Usłyszałem od pani, że takie rzeczy się zdarzają i najwyraźniej był to błąd serwera Skycash. Tej aplikacji używałem. Pani mi powiedziała, że ten sam problem miał w poniedziałek Mobilet, że to się po prostu zdarza i ludzie muszą przychodzić i sytuację wyjaśniać. Kontrolerzy SPP przez błąd serwera w aplikacji po prostu nie widzą, że postój jest opłacony, więc wystawiają tak zwany mandat. A problem z udowodnieniem spoczywa na kierowcy. Mniejszy problem, jak chodzi o fizyczny taki mandat za szybą od kontrolera. Wtedy od razu wiadomo i da się łatwo znaleźć wyciąg z aplikacji. Gorzej, jak opłatę wystawia samochód skanujący tablicę, wtedy może przyjść nawet miesiąc później takie zawiadomienie. No i trzeba sobie teraz przypomnieć, czy się stało na aplikacji, czy na parkomacie i odnaleźć odpowiednią transakcję. Warto zapytać, czy faktycznie często się to zdarza i czy da się coś z tym zrobić, bo ludzie są niepotrzebnie zestresowani, marnują czas w kolejce albo szukając potrzebne papiery do maila z reklamacją. Panie Wojciechu.
No dużo pytań.
To zacznijmy od tego, czy to się często zdarza.
Zdarza się rzadko. Ja sam korzystam z jednej z tych aplikacji i w zasadzie no nie miałem takiej przygody nigdy. Zdarza się, że jest brak zasięgu. No i trzeba po prostu chwilę poczekać albo zmienić miejsce. No ale generalnie ja takiej sytuacji nie miałem, chociaż no, kiedy korzystam z parkowania płatnego, to właśnie przy pomocy aplikacji. To zresztą zawsze zachęcam do korzystania z tych aplikacji, bo to najwygodniejszy sposób wnoszenia opłat za parkowanie. Można wnieść opłatę przy użyciu komórki bez konieczności szukania parkomatu. Zresztą nie tylko opłaty za parkowanie, także można kupić bilety komunikacji miejskiej, kolejowej, autostrady opłacić. Także to jest naprawdę się rozwija ten system. No, warto też dodać, że to są usługi zewnętrzne. To nie jest jakby część naszej firmy, tylko jest tych kilka firm zewnętrznych, które oferują taką usługę. No i po prostu z nich korzystamy. No ale jak to mówi klasyk, są aplikacje, mają plusy dodatnie, plusy ujemne. Cały ten system działa w oparciu o transfer danych przez sieci GSM. No i tutaj się zdarzają różnego rodzaju rzeczywiście przygody, w tym sensie, że właśnie brak zasięgu albo jakaś nie wiem, chwilowa awaria w systemie na przykład jednej z tych aplikacji. No i tutaj mieliśmy taką sytuację, że pan wniósł opłatę, to nie zostało zapisane na naszym serwerze, czyli albo był problem z łącznością.
Ale u niego w telefonie była widoczna ta opłata i że uiszczona, więc no tak, chyba ten telefon połączył się z serwerem, skoro, no bo to rozumiem, że musi wyjść informacja z telefonu i wrócić do telefonu, że transakcja została dokonana, tak, i postój opłacony, a więc tak. GSM odpada.
No tak, ale on się połączył ze SkyCashem, a SkyCash powinien nas powiadomić. Także tutaj...
Aha, czyli na linii SkyCash GSM mógł nie zadziałać, tak?
Tak. Także tutaj mogło dojść do takiego zdarzenia. No i oczywiście ubolewamy, że coś takiego się dzieje, no ale tak jak mówię, no nie jest to jakaś masowa przypadłość. I to nie jest powód, dla którego ja bym tutaj zalecał rezygnowanie z tych aplikacji. Natomiast
właśnie, dlaczego trzeba się pofatygować do SPP no przy właśnie, Wojska to, Polskiego?
To też nie jest
i już
tak,
tam bo... aplikacje, już ten XXI wiek w ogóle nie działa, cofamy się do XIX i normalnie na nóżkach idziemy,
nie, to nie jest
stajemy
tak,
bo... w kolejce.
Tutaj z kolei zachęcam do korzystania z naszej strony, czyli spp.szczecin.pl, ponieważ na tej stronie jest formularz reklamacyjny i można po prostu, nie wychodząc z domu, a nawet można po prostu przez komórkę również to załatwiać. Chociaż trochę trudniej, bo tutaj też warto przy tej okazji załączyć skany jakieś albo screeny. No można też przez komórkę. Można w każdym razie nie wychodząc z domu taką reklamację złożyć i po prostu czekać na jej rozpatrzenie, także nie trzeba się fatygować i tracić czasu.
No dobrze, jeżeli składamy te reklamacje przez stronę, tak, w SPP, tak. Tam, a mamy potwierdzenie dokonania tej zapłaty w telefonie i musimy jakoś to teraz, bo ja nie wiem, nie korzystam z takich aplikacji.
No to robimy screen z komórki na przykład i przesyłamy taki screen z informacją, że o której przy pomocy jakiej aplikacji.
Macie takie screeny, są one uwzględniane, tak?
Tak, no bo tak jak w tym przypadku, no pan od ręki został, że tak powiem, pozytywnie jego sprawa została załatwiona. Znaczy, korzystając z tej okazji, że mówimy o aplikacji, to ja bym chciał jednak zwrócić na inny problem uwagę, mianowicie... No, uczulałbym tutaj użytkowników, żeby nie korzystać tak automatycznie z lokalizatora w aplikacji, ponieważ No mamy...
Tak, bo płacimy tam, gdzie płacić nie trzeba czasami. To już rozmawialiśmy, że na przykład Kolumba jest dalej placem budowy, parkometry
no to
są...
raz, tak, tak.
Ale to przykład, ale zatrzymam się na tym przykładzie, panie Wojciechu, bo Kolumba, parkometry są wyłączone. Nie ma żadnych informacji na tych parkometrach, że w ogóle nie wnosimy opłat. Spokojnie, proszę zachować spokój i nie szukać kolejnego oddalonego 50 metrów. Tylko proszę iść na dworzec. Nie ma takich informacji. A panie Wojciechu, nie, jeszcze sprawdziłem, bo byłem. Pan mówił, że skoro tamten fragment strefy płatnego parkowania jest wyłączony, bo jeszcze ta ulica nie jest oddana do użytku. Samochody jeżdżą i tak dalej, jeszcze pewne formalności się nie zakończyły. I sprawdziłem, czy na znaku zawiadamiającym o tym, że oto jest miejsce postojowe i strefa płatnego parkowania, czy jest chociażby to zaklejone folią, że parking płatny. Otóż nie. Otóż nie.
Jest napisany płatny?
Tak.
No właśnie, a ja mam informację, że nie. No to muszę to sprawdzić w takim razie, bo ja o to pytałem i dostałem informację, że te informacje płatne nie są wyklejone.
To jest, co znaczy wyklejone?
No bo D18, ten znak D18, on jakby w oryginale nie jest wyposażony w taką...
Mhm. Że nie ma tych, płatne. Że płatny?
Tak, tak, tak. I to po prostu my naklejamy. Tak.
Panie Wojciechu, to proszę to sprawdzić, dobrze? Dobrze. Dlatego, że ja widziałem i no przyzna pan, że to może działać jak swego rodzaju pułapka.
No jeżeli tak, to tutaj rzeczywiście jest problem. Natomiast no, pytanie, w którym miejscu pan to widział?
Na dole. Tam jest taki długi parking na tym dolnym tarasie ulicy Kolumba przy dworcu.
Czyli ten niżej.
Ten niżej.
No dobrze, sprawdzimy to. No ale wracając do tej lokalizacji, tutaj nie możemy polegać na lokalizatorze, który jest w komórce, ponieważ mamy trochę tych miejsc takich sąsiadujących, czyli na przykład strefa śródmiejska sąsiaduje ze zwykłą strefą i no tutaj chciałbym zaapelować o to, żeby jednak samodzielnie weryfikować, wybierać tą podstrefę czy strefę w komórce właściwie, a nie tylko, że tak powiem, z automatu, tak jak podpowiada aplikacja i lokalizator, bo to czasami nie jest precyzyjne.
To trochę słuchacz mnie zaskoczył, bo ja nie wiedziałem, że w dalszym ciągu jeszcze te mandaty wezwania do zapłaty są wkładane za wycieraczkę, a są?
No są, jeżeli to jest piesza kontrola, to tak. Mhm. A jeżeli mamy do czynienia ze kontrolą, no to wtedy nie.
Dobrze. To jeżeli jest piesza kontrola, to mamy szczęście, bo przykładowo, tak jak słuchacz zapłacił kajkeszem, ma to w telefonie, ale nie dotarło do SPP, kontroler zareagował i włożył za wycieraczkę i można zareagować w miarę szybko, tak jak słuchacz, pójść do SPP, albo tak jak pan sugeruje, że przez stronę internetową pokazać i złożyć reklamację i wszystko anulowane, okej. Ale jeżeli to robi nowoczesny samochód, prawda, z tym urządzeniem na dachu, no to tak jak słuchacz zaznaczył, możemy dostać to zawiadomienie już dopiero po kilku tygodniach i weź teraz odnajdź tę płatność z aplikacji.
No, w aplikacji jest historia.
Ja wiem, że jest historia, ale trzeba sobie przypomnieć, kiedy to było, o jakiej godzinie i tak dalej.
No, mamy w wezwaniu dokładną godzinę i dzień, o jaki chodzi i po prostu jak zajrzymy do historii, no to myślę, że to jest kwestia minuty, żeby odnaleźć...
Żeby to wyszukać.
Tak.
Dobrze, czyli korzystamy ze strony SPP, tam formularz i screen, który pokazuje, że opłata uiszczona i powinno być wszystko dobrze.
Tak, tak, oczywiście.
Pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości i opłaty lokalne. Dziękuję bardzo za rozmowę. To jest telefon teraz zarejestrowany pod czujnym numerem i zapomniałem go przedstawić policji, bo tam także policja by się przydała. To jest maleńka ulica Mianowskiego, która stała się jednokierunkowa. Znaki o tym mówią bardzo wyraźnie i dobitnie, a wielu kierowców, zdaniem naszej słuchaczki, w ogóle nie zwraca na to uwagi.
Witam, siedzę sobie na Mianowskiego, na ławeczce z pieskiem i tak patrzę, po przebudowie Emilii Gierczak z Mianowskiego przy postoju taksi jest zakaz wjazdu, droga zrobiła się jednokierunkowa i tak sobie liczę, jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Gdzie jest policja, skoro jest znak, a kierowcy go nie widzą, że jest zakaz wjazdu, bo droga zrobiła się jednokierunkowa, to może warto by było radiowóz postawić.
Też tak myślę. 510 37 i 36. Teraz Wojska Polskiego, Zielony Salon i apel do spółdzielni Śródmieście.
Mieszkam w Szczecinie na ulicy Wojska Polskiego 19. Mamy kłopot ze względu na to, że spółdzielnie w ogóle nie interesuje ten blok. Mieszkamy na przepięknej ulicy Wojska Polskiego, która jest pięknie odremontowana, a nasze balkony sypią się. Klatki wyglądają jak mieszkania z takiego jakiegoś, no nie wiem, no okropnie, wszystko się sypie. Spółdzielnia mówi, że nie ma pieniędzy i nie ma czasu. Dwie klatki bocznych budynków zostały wyremontowane, ale to na dalsze nie ma pieniędzy, tłumaczą. Ja mieszkam od 74 roku w tym mieszkaniu. Cieknie mi z balkonów. Cieknie z boku, mieszka tutaj na klatce schodowej na moim piętrze, tylko ja sama mieszkam. Spółdzielnia w ogóle nie chce ingerować. Pomóżcie, bo przecież takich osób tutaj mieszka kilkanaście. Nie radzimy sobie z tą spółdzielnią Śródmieście. Pomóżcie nam.
Zadzwonimy. Zadzwonimy do spółdzielni Śródmieście. I no będziemy domagać się jakichś wyjaśnień i interwencji w tej sprawie. Teraz z nami jest pani Ewa Jasińska, przewodnicząca Komisji do Spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej w Radzie Miasta. Dzień dobry pani Ewo, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry państwu.
Po raz któryś już w różnych tematach o alkoholu na przykład było, ale było także o pieczy zastępczej. O alkoholu, czyli tak. O prohibicji, proszę się nie obawiać. Ale także było o pieczy zastępczej, że Szczecin, chyba nie tylko Szczecin, jak się domyślam, ma z tym problem, to znaczy brakuje rodzin chętnych, by zająć się taką pieczą zastępczą, by wziąć do swojego domu pod swoją opiekę dzieci pokrzywdzone. No i żeby stworzyć im takie dobre, rodzinne warunki. Prawda, pani Ewo?
Tak, dokładnie ma pan rację. Jest to problem całego kraju, nie tylko Szczecina. Ja przypomnę tylko, że Szczecin bierze udział w Unii Metropolii Polskich i z sierpnia 2025 roku mamy postulaty Komisji do Spraw Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Unii Metropolii Polskich dotyczące właśnie pieczy zastępczej. I to są postulaty kierowane z tej komisji do ministerstwa z prośbą o uelastycznienie pewnych przepisów i wzięcie pod uwagę zmian zachodzących w systemie, no, które mają na celu pomóc i usprawnić ten proces przyjmowania dzieci do pieczy zastępczej, ale także przede wszystkim pomóc tym rodzinom, które są chętne do przyjęcia tych dzieci. I no, w jakiś sposób też zachęcić, no bo umówmy się, jest to ciężka praca, czasami bardzo niewdzięczna, czasem z bardzo trudnymi dziećmi po przejściach, więc tu naprawdę to wsparcie jest bardzo potrzebne i Szczecin bierze aktywnie w tym udział. Na stronie Unii Metropolii Polskich można znaleźć te postulaty Komisji do Spraw Polityki Społecznej.
Panie Ewo, tak żeby to sprecyzować, jakie są formy pieczy zastępczej? Nie mówimy o adopcji, tak? Tylko...
Nie mówimy o adopcji. Są instytucjonalne i nieinstytucjonalne. Myśmy się spotykali, ja przypomnę, Komisja Zdrowia się spotykała ze wszystkimi rodzinami chętnymi do spotkania, które są właśnie tą nieinstytucjonalną pieczą zastępczą. Była cała komisja poświęcona temu tematowi. Państwo mieli okazję wypowiedzieć się na temat kłopotów, które mają jako rodziny. Myśmy też wizytowali rodziny zastępcze. No, chodzi o to, żeby jak najbardziej wspomóc te rodziny w tej opiece i w tym trudnym zadaniu.
A jakie są potrzeby w Szczecinie liczbowo? To znaczy, ile dzieci w tej instytucjonalnej pieczy zastępczej czeka, powiedzmy, w ten sposób na swój dom?
W tej chwili nie wiem, ale na koniec roku była to setka.
To dużo.
Dużo. Dużo. Dużo.
To bardzo dużo.
Bardzo dużo. I to nie jest tylko nasz problem, to jest problem powszechny w całej Polsce. No trzeba pamiętać, że zmieniły się przepisy, tak, nie ma już tych dużych domów dziecka, które kiedyś tutaj funkcjonowały, chociażby na ulicy Jagiellońskiej. Dzisiaj ta liczba dzieci w domach objętych opieką jest ograniczona. I to też jest swego rodzaju trudność, a dużo dzieci niestety pozostaje też w szpitalach, tak? niestety, ale porzucają matki tutaj. Na ten moment liczy się miejsce porzucenia, czyli jeżeli kobieta przyjedzie gdzieś z terenu powiatu, czy też z terenu województwa i urodzi w Szczecinie i tu pozostawi dziecko, no to jest to problem niestety, z którym boryka się Szczecin. I ponosi te koszty. Tak? To między innymi jest postulat Unii Metropolii Polskich, żeby obciążać powiaty czy gminy na terenie, których jest zameldowana matka, a nie według miejsca urodzenia dziecka.
Dobrze, pani Ewo, na koniec ubiegłego roku setka dzieci w tej pieczy instytucjonalnej, żeby to porównać jakoś.
Czekała
na opiekę, żeby to jakoś porównać, to jaka jest liczba dzieci pod opieką rodzin, czyli w tej pieczy nieinstytucjonalnej?
Panie redaktorze, nie odpowiem w tej chwili. Mogę odpowiedzieć na to
szacunkowo.
Pytanie. Nigdy nie zliczałam, szczerze mówiąc. Możemy jeszcze raz na ten temat porozmawiać. Dzisiaj mamy temat wzrostu wynagrodzeń.
Tak, za chwilę do niego przejdę jako taka zachęta. Rada Miasta wychodzi z taką inicjatywą, bo jest projekt uchwały o nim za chwilę. Tak. Ale najpierw chcę tym naszym słuchaczom, którzy może gdzieś przez chwilę zastanawiali się nad taką pieczą zastępczą, nakreślić, jak to wygląda, pani Ewo. Ile dzieci można mieć pod opieką? Jakie warunki trzeba spełnić?
No tu niestety trzeba przyjść szkolenie. Znaczy niestety, ja uważam, że to jest bardzo, bardzo potrzebne to szkolenie. Takie osoby przygotowują się do objęcia dzieci opieką poprzez właśnie różnego rodzaju szkolenia. Potem takie osoby, które są chętne, podlegają ocenie, czy spełniają wszystkie warunki. No i można wtedy ubiegać się, po przejściu oczywiście pozytywnie weryfikacji, można ubiegać się o bycie taką rodziną zastępczą. Maksymalnie 8 dzieci można mieć pod opieką, ale są rodziny, które mają więcej i jest to podyktowane tym, że jeśli jest rodzeństwo, to tego rodzeństwa się
nie rozdziela. Tak. A pani Ewo, jedno dziecko także można? Nie jest problem?
Można,
czyli od 1 do 8.
No
chyba, że jest rodzeństwo, wtedy tak, naturalnie.
Więc jeśli rodzina chce być rodziną zastępczą dla jednego dziecka, ma taką możliwość. Nie jest powiedziane, że musi tych dzieci przysposobić więcej.
Mhm. No dobrze, to teraz jak rozumiem, piecza zastępcza kończy się wraz z osiągnięciem pełnoletności, tak?
Na ten moment tak. I dotyczy to również dzieci z niepełnosprawnościami. I to jest między innymi też, wrócę tutaj, do tych postulatów Unii Metropolii Polskich, aby rodziny zastępcze mogły się opiekować osobami pełnoletnimi już po ukończeniu 18 roku życia, jeśli one posiadają jakieś niepełnosprawności.
Dobrze, pani Ewo, teraz o tym projekcie. Po naszej ostatniej rozmowie na temat pieczy zastępczej, kiedy pani opowiadała o tych problemach i tych brakach, no są rodziny, ale jest ciężko. Mówi pani o tym, że to ciężka, trudna praca.
Ciężko.
Tak.
No nawet logistycznie, jeśli mamy czwórkę czy piątkę
wiadomo.
Dzieci i teraz zaprowadzić je wszystkie do żłobka, przedszkola, one są w różnym wieku, czy tam do szkoły, to jest to naprawdę trudne logistycznie zajęcie. Już nie wspomnę o czasie, który trzeba tym dzieciom poświęcić, tak?
Tak.
Później.
Dobrze, pani Ewo, to porozmawiajmy o tym projekcie uchwały. Najbliższa sesja już we wrześniu i znaleźliśmy na liście uchwał procedowanych właśnie tą dotyczącą pieczy zastępczej i po prostu pieniędzy.
Tak. Tak. No poprzednia uchwała z 2024 roku, to wynagrodzenie w tej uchwale wynosiło 4300 zł. Dzisiaj mamy propozycję w rodzinie zastępczej zawodowej oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka wynagrodzenie 6000 zł brutto, a rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 6,5 tysiąca miesięcznie.
Specjalistyczna, jaka jest różnica?
Tutaj są kierowane dzieci z różnymi obostrzeniami. I ta uchwała obowiązywałaby od lipca 2025 roku, czyli to, że podejmiemy ją we wrześniu.
Dwa miesiące wstecz.
Tak. oznacza wyrównanie po prostu.
Dobrze, pani Ewo, no muszę o to zapytać. Co to oznacza 6 tysięcy brutto? Powiedzieliśmy wcześniej, że od 1 do 8 dzieci, chyba że jest rodzeństwo. Czy to jest dla każdego dziecka?
Nie. To jest wynagrodzenie osoby, która jest tą rodziną zastępczą, która podpisuje umowę z Centrum Usług Społecznych.
Dobrze.
Natomiast samo świadczenie na dzieci jest inne.
Ona bardziej szczegółowe pytanie. Czy tym opiekunom, bo rozumiem, że to są opiekunowie prawni po zawarciu odpowiedniej umowy, tak?
Tak, no.
I opiekunom prawnym przysługuje świadczenie 800+.
Tak jest.
Dobrze. Oczywiście. I teraz jeszcze jedno pytanie. Mowa jest o 6 tysiącach złotych brutto. Tak, rodziny 4+ są zwolnione chyba w dużej mierze, ja nie wiem, czy nie całkowicie nawet, z podatku dochodowego w programie 4+.
Ja też nie wiem, szczerze mówiąc, nie znam tych ulg.
Na pewno 4+, na pewno jest dosyć dużą ulgą, jeżeli chodzi o podatek dochodowy, ale nie pamiętam, czy jest to całkowite zwolnienie z podatku dochodowego. Jak rozumiem, tutaj także to zwolnienie, więc jak państwo słyszą kwotę 6 tysięcy brutto, to przy czworgu dzieci pod opieką, tak, możemy liczyć właśnie na zadziałanie tego programu 4+. Który funkcjonuje, niech sobie przypomnę, od 2022 roku.
Skłaniałabym się ku temu, co pan mówi, ale żeby mieć pewność, musiałabym zgłębić ten temat i sprawdzić. Nigdy się tą ulgą nie interesowałam, szczerze mówiąc. Więc sprawdzę to, oczywiście. Natomiast te 6 i 6,5 tysiąca to jest tylko wynagrodzenie opiekuna. To nie jest to, co przysługuje jeszcze na dziecko, bo tak jak pan słusznie zauważył, jest to 800+, tak, które jest do dyspozycji opiekunów wydawane na potrzeby dzieci. Do tej pory jeszcze było świadczenie na dziecko 1517 zł na każde dziecko, które pozostawało w pieczy zastępczej. Dodatkowo mamy też różne formy dofinansowania. Tak? To są dopłaty do czynszów, dopłaty do remontów, dopłaty do wyposażenia. Tych pozycji na liście jest naprawdę bardzo dużo.
Dobrze, pani Ewo, to dobrze, gdybyśmy zrobili takie podsumowanie i w prostych słowach wytłumaczyli to wszystkim ewentualnie chętnym rodzinom, które by chciały wziąć pod opiekę takie dzieci, tak naprawdę na co w sumie mogą liczyć. Mówię tu i o 800+, co wydaje się dosyć oczywiste, ale ta ulga 4+ i te wszystkie dofinansowania, o których pani mówi.
Karta dużej rodziny.
Rodziny, no tak, ale to powiedzmy bardziej symboliczne zniżki i nie wszędzie.
Tak. To, o czym dyskutujemy w tej chwili i co stanie w tej chwili na Radzie Miasta, można zdefiniować po prostu jako wynagrodzenie opiekuna.
Dobrze, czyli wynagrodzenie.
Tak, jak pracował na etacie.
Najbliższa sesja i będziemy państwa natychmiast informowali o wynikach tej sesji.
A ja zgłębię temat ulgi.
Tak jest. I się spotkamy pewnie wkrótce. Pani Ewa Jasińska, przewodnicząca Komisji do Spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej, była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Pozdrawiamy i do usłyszenia. Do usłyszenia. I teraz, no, drogowe tematy, ponieważ na niewielkim rondzie na ulicy Kadłubka prowadzone są prace. Niektórzy nasi słuchacze zgłaszali się, że bywają problemy z przejazdem przez to skrzyżowanie i telefon z komentarzem.
Dzień dobry, Czesław z ulicy Kadłubka. Słyszałem w radio komentarz na temat zawracania przed remontowanym rondem. Tutaj nie ma żadnego problemu, bo można objechać netto jakby w ruchu okrężnym. Widzę z okna, co się dzieje, nie ma tu żadnego problemu.
To dziękujemy. Jeżeli państwo coś widzą z okna, to czas reakcji jest dobrym programem, żeby o tym opowiedzieć. I 510, 37 i 36 albo 32 na końcu. I to jest świeżutki komentarz dotyczący zatok autobusowych, o których mówiliśmy, których brak na drodze wojewódzkiej numer 114 Tanowo-Police.
Dzień dobry. Tamże odnośnie planowania. Nie wiem, czy nie ma jakiegoś prawa, że to trzeba zrobić tę zatokę dla autobusu, czy to tak sobie można po prostu te linie malować gdzie się chce i po prostu jak... Bo gdzie jest na przykład, nie ma miejsca, gdzie jest wąsko, jedzie pan na przykład w Podjuchach, tak, przystanek jest i faktycznie jest płot, jest blok, no nie ma gdzie tego przystanku zrobić, tak? Ale jeśli jest miejsce, Dlaczego się tego nie robi? W Podjuchach na przykład. Jest piękny parking, nowy zrobiony dla samochodów. Jest do tego zatoka autobusowa, gdzie można może wjechać autobus, a autobus i tak na drodze stanie i zablokuje ten ruch. To samo ulica Kniewska na przykład przy drobiarskich zakładach. Jest piękna zatoka na autobus, wielka zrobiona. Nie, autobus musi stanąć na drodze i zablokować ruch. Znowu ten mostek, jak zaczną budować, znowu jak to pozamykają, normalnie będzie Armagedon. Nie, autobus musi na środku stanąć, zablokować. Ulica Lubczyńska, tam przystanek jest, jest las. Jest las, jest pas leśny, szeroki, wielki, można zrobić zatokę. Nie, autobus nie wjeżdża, się nie mieści, bo zatoka jest na pół autobusu zrobiona tak naprawdę. No dlaczego my tego nie wykorzystujemy, tego terenu i to tak można? No, pozdrawiam.
Dziękuję. Czy są jakieś przepisy, które no, w pewnych wypadkach, kiedy szerokość drogi nie jest zbyt duża, nakładają obowiązek na to, żeby zrobić zatokę autobusową? Tego nie wiem i sprawdzimy. Dobre pytanie. Tam jest droga wojewódzka, chyba taka w pełni szeroka. Mówię o 114 między Tanowem a Policami. Nie ma zatok autobusowych. Wprawdzie są to przystanki na żądanie, no ale tych żądań jest sporo, bo po drodze są różnego rodzaju, nie wiem, firmy, w których ludzie pracują i tam się autobusy rzeczywiście zatrzymują, wiem, bo widziałem. I to rzeczywiście może powodować kłopoty, bo droga mocno używana przez różne pojazdy ciężarowe również, które do zakładów chemicznych Police jeżdżą. Więc zapytamy o to Zarząd Dróg Wojewódzkich, nie tylko również ta droga 141, gdzie miały być ograniczenia prędkości, a według naszego słuchacza nie ma. I także mamy telefon, który czeka na wyjaśnienie, a chodzi o jakość paliwa. Nasz słuchacz jakiś czas temu zatelefonował i stwierdził, że słabej jakości jest paliwo na jednej ze stacji, która to paliwo sprzedaje.
Czy jest jakaś instytucja, która sprawdza jakość paliwa na stacjach benzynowych? Bo przy stacji benzynowej ja tankuję i tam jest paliwo tak brudne, że teraz 2 miesiące minęło od wymiany filtra paliwa i znowu muszę wymienić filtr paliwa. No to jest niesamowite, że nie ma żadnej instytucji, gdzie próbowałem się dodzwonić, żeby ktoś sprawdził jakość paliwa.
Temat nie nowy, już kilka razy podejmowany w czasie reakcji i jest taka instytucja i dzwoniliśmy do tej instytucji i mamy nadzieję, że jeszcze uda nam się porozmawiać z panią Beatą Manios, rzeczniczką Państwowej Inspekcji Handlowej, bo to ta instytucja zajmuje się między innymi kontrolą jakości paliwa sprzedawanego na stacjach. Jak to robi? Otóż nawet przyjeżdża i sprawdza, jak to paliwo wygląda, ale żeby to Państwowa Inspekcja Handlowa zrobiła, to najlepiej po prostu zgłosić jakieś nieprawidłowości, jakieś podejrzenia. Robi to prawdopodobnie systematycznie i wyrywkowo na różnych stacjach, ale jeżeli pan spotkał się z takim kłopotem i jest uzasadnione podejrzenie, że paliwo może być złej jakości, to właśnie PIH jest bardzo dobrym adresatem. Wracamy do strefy płatnego parkowania i komentarz w sprawie obsługi reklamacji.
Dzień dobry, słuchacz ze Szczecina. Akurat trwa dyskusja na antenie na temat opłat za strefy płatnego parkowania w Szczecinie, opłacanych za pomocą zewnętrznych firm. Słuchacze, użytkownicy mają problem. Jak się okazuje z wyjaśnień przedstawiciela strefy płatnego parkowania, problem ten wynika z braku komunikacji między serwerami tego pośrednika a serwerami strefy płatnego parkowania. Natomiast, tak jak sam wyjaśnia, problem jest przenoszony na użytkowników. Dlaczego użytkownik ma cierpieć, tracić czas na wyjaśnienia, skoro problem jest między dwoma firmami współpracującymi i jeżeli już jakieś rozwiązanie należałoby znaleźć, to być może opłacać te firmy, obciążać firmy pośredniczące tymi opłatami karnymi właśnie za brak tej komunikacji, a nie użytkownika, który dopełnił wszelkich wymaganych czynności. No, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. 510 37 32, czujny numer. Proszę dzwonić i proszę komentować. Przypomnimy teraz telefon i wypowiedź naszej starszej słuchaczki, która dała się zachęcić na pokaz aparatów słuchowych. No, wiele razy w czasie reakcji państwo opowiadali o różnych pokazach, a to materace cudownie działające. Po spaniu na takim materacu znikały bóle kręgosłupa, albo garnki, kilka tysięcy za sztukę, cudownie gotujące. Tutaj aparaty słuchowe i przypomnimy ten telefon.
Grażyna ze Szczecina. Jest spółka, która pod pretekstem badania słuchu zaprasza osoby starsze do siebie, do siedziby na ulicy Wielkiej. Trzy osoby kręcą się wokół tej osoby. Najpierw jest badanie słuchu, potem przygotowywanie aparatu słuchowego i oczywiście trwa to prawie półtorej godziny. Dają umowę do podpisania, a później się okazuje, że ten aparat słuchowy kosztuje 3000 plus odsetki, podpisuje się umowę z bankiem. To jest umowa na 5 lat, niby niedużo, bo miesięcznie rata 76,2, ale odsetki są 1054. Chciałabym wszystkich emerytów w Szczecinie ostec. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
No ale ważne pytanie, czy dobrze słychać? Mam nadzieję, że tak. A przypomnieliśmy ten telefon dlatego, że jesteśmy w kontakcie z miejskim rzecznikiem konsumentów i już przedstawiliśmy mu problem i proszę słuchać bardzo uważnie w środę, bo będzie właśnie o tych aparatach słuchowych, a nie tylko o nich, bo o różnych prezentacjach. Jutro Janusz Wilczyński państwa zaprosi po godzinie 12:00, także proszę słuchać. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.